Są dwa pytania. Kiedyś, zdaje się, były bardziej popularne w środowisku kościoła czy wierzących niż dzisiaj. I takimi pytaniami są pierwsze: jeśli byś dzisiaj umarł, czy pójdziesz do nieba? A drugie pytanie: dlaczego miałbyś zostać wpuszczony do nieba? Inna wersja tego pytania mówi o świętym Piotrze, na przykład, który każdego, kto dochodzi do bramy nieba, pyta: dlaczego miałbym cię wpuścić? I teraz pytanie, właśnie te pytania są tak postawione, i co my odpowiadamy na takie pytania? Co my myślimy o tym, jaka jest nasza odpowiedź i czy ta odpowiedź jest prawdą? Oba te pytania właściwie są ważne i prowokują do myślenia. No właśnie, jak jest z moją wiarą? Jak to jest z moją pewnością co do zbawienia? I tak naprawdę, czy to, że jestem pewny, że będę zbawiony, to czy rzeczywiście tak będzie? Albo na przykład, czy to, że nie jestem pewny, to jak będę zaskoczony pozytywnie, czy może negatywnie? Jak to jest z tym moim zbawieniem? A tak naprawdę, jeżeli jestem zbawiony, jeśli myślę, że jestem zbawiony, to co tak naprawdę jest fundamentem mojego zbawienia? Co jest fundamentem nadziei czy takiego przekonania, że będę zbawiony? Że moja wieczność będzie w Bożej obecności, a nie moja wieczność będzie bez Bożej obecności? Mam nadzieję, że dzisiejszy fragment, spojrzenie na ten fragment z Ewangelii Łukasza, kolejna przypowieść, którą Jezus opowiedział, pozwoli nam gdzieś tam zmierzyć się z tymi pytaniami i zastanowić tak uczciwie nad swoją relacją z Bogiem, nad swoim statusem przed Bogiem. Popatrzcie, ten 18 rozdział Ewangelii Łukasza, od wersetu 9, rozpoczyna się przypowieść od czegoś, co byśmy nazwali nagłówkiem. Taki natchniony nagłówek. Są takie swoje nagłówki. Natomiast tutaj mamy nagłówek umieszczony przez samego Ewangelistę Łukasza. I ten nagłówek mówi nam o tym, do kogo ta przypowieść jest adresowana. Czytamy tutaj: powiedział też przypowieść do tych, którzy byli przekonani o swej doskonałości, a innymi gardzili. Czytamy zatem, tak naszym językiem mówiąc, że grupą docelową tej przypowieści są ci wszyscy, bo tutaj zauważcie, że nie jest takie zawężenie tej grupy do grupy faryzeuszów czy jeszcze jakichś tam innych, tylko wszyscy, ci, którzy byli przekonani o swej doskonałości, a innymi gardzili. Czyli mamy tak, trzy takie charakterystyczne cechy są tej grupy docelowej. Pierwsza, że polegają na sobie, czyli to jest taka grupa ludzi polegających na sobie samych. Grupa ludzi polegających na sobie samych. I teraz, jaki jest efekt tego polegania na sobie samych? Otóż taki, że uważali, że są sprawiedliwi, dlatego że to wypracowali. Dlatego, że oni są tymi, którzy do tego się przyczynili, że są sprawiedliwymi, czy doskonałymi, tak jak tutaj to tłumaczenie to oddaje. Czyli mamy tak, polegają na sobie i mają święte przekonanie o swojej sprawiedliwości. I druga, czy trzecia już rzecz, innymi pogardzali. Tutaj jest to określenie, innymi gardzili, innymi pogardzali, innych mieli za nic. Na przykład w grecko-polskim tym tłumaczeniu interlinearnym, tam jest określenie za nic mających pozostałych. Za nic mających pozostałych. No i teraz te trzy określenia właściwie charakteryzują ludzką postawę, jaką człowiek może mieć wobec Boga, a z drugiej strony, jaką człowiek może mieć wobec drugiego człowieka. Przypatrzmy się teraz tym określeniom. Pierwsza sprawa, sprawiedliwi, że są sprawiedliwi, czy są doskonali, tak tutaj w tym określeniu. To są ludzie, kto to jest człowiek sprawiedliwy w kontekście biblijnym czy w kontekście kultury Izraelitów. To określenie hebrajskie cadyk, po hebrajsku sprawiedliwy to cadyk. I być sprawiedliwym w odniesieniu do ludzi, bo nie będę tutaj mówił o Bogu, który jest sprawiedliwy, tylko być sprawiedliwym jako człowiek w stosunku do Boga i być sprawiedliwym jako człowiek w stosunku do innych ludzi. Być sprawiedliwym to oznacza ludzi, którzy mają rację, człowiek sprawiedliwy ma rację, ma prawo, ma słuszność, ponieważ postępuje zgodnie z obowiązującymi normami. Taka ogólna mogłaby być definicja takiego sprawiedliwego człowieka. I w szczególności w kulturze izraelskiej istniało połączenie pomiędzy sprawiedliwym czy sprawiedliwością człowieka, a wypełnianiem przykazań i nakazów prawa mojżeszowego. Czyli bardziej szczegółowo moglibyśmy powiedzieć, że te normy ogólnie przyjęte, które są skrupulatnie i systematycznie wykonywane przez sprawiedliwych, to są normy i nakazy prawa mojżeszowego. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, zachęcam do otworzenia Ezechiela 18, 5 do 9. Ale to jest jeden z bardzo wielu takich fragmentów, które mogłyby być pokazane jako ilustracja do tego. Sprawiedliwy zatem to jest ten, kto wypełnia prawo mojżeszowe i owo wypełnianie prawa mojżeszowego czyni człowieka sprawiedliwym. Takie przekonanie mieli Izraelici. I o to przede wszystkim Izraelitom chodziło, żeby być sprawiedliwym w oczach Boga, żeby być sprawiedliwym przed Bogiem. Ale ta sprawiedliwość, jeżeli człowiek miał być sprawiedliwy przed Bogiem, to powinien być również sprawiedliwy w relacji z innymi ludźmi. A więc sprawiedliwy człowiek ma właściwe, prawidłowe relacje też z innymi ludźmi. W biblijnych, w Starym Testamencie, w opisach mamy powiedziane o Noem, o Abrahamie, że byli sprawiedliwymi, czy w Nowym Testamencie o Zachariaszu, Elżbiecie, Józefie z Arymatei, Korneliuszu, czy też mamy określenia. Abraham na przykład modlił się o to, by Bóg nie zniszczył Sodomy i Gomory, jeśli znajdzie się tam 10 sprawiedliwych. Można mnóstwo takich i podobnych odniesień do sprawiedliwych znaleźć w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie. Tak więc mniej więcej mamy obraz tego, co znaczy być sprawiedliwym. No i teraz, dlaczego człowiek mógł uważać siebie za sprawiedliwego? I tutaj to określenie poleganie czy polegający na sobie samych, to znaczy ufać temu, co samemu się zrobiło. To ja jestem źródłem mojej sprawiedliwości, że tak powiem. To ja udowodniłem sobie i Bogu, że wypełniam Jego przepisy, Jego prawa, więc mam prawo mówić o sobie, myśleć o sobie, że jestem sprawiedliwy. Bo człowiek sprawiedliwy, najprościej mówiąc, to człowiek, który wykonuje przepisy nakazane prawem, jest skrupulatny, systematyczny. No i z zewnątrz patrząc na takiego człowieka, nie można mu zarzucić czegoś złego, niesprawiedliwości. Nie można mu zarzucić, że zbłądzi. Wykonuje, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba, jak trzeba, zgodnie z normami. A więc jest tutaj mowa o takim swoistym wypracowaniu swojej sprawiedliwości. Tak trochę jak na siłowni, załóżmy, młodzieńcy ćwiczą i wypracowują kształt swoich mięśni. Tak? To ja wypracowałem swój biceps na przykład. Albo mówią, że biorę te 150 kg, jestem w stanie podnieść. Dlaczego? Bo to wyćwiczyłem, bo doszedłem do tego swoim wysiłkiem. A więc fundamentem sprawiedliwości jest to, co zrobiłem ja. Fundamentem, w podobny sposób jak fundamentem do tej siłowni, jest to, co zrobiłem ja. To ja to wypracowałem. I teraz trzecia sprawa to są ludzie, którzy pogardzają innymi. I teraz tłumaczenie księdza Kowalskiego mówi pomiatają innymi. Pomiatają innymi. W greckim, właśnie tym dosłownym, za nic mających innych. I tak sobie myślę, że każdemu z nas gdzieś tam tutaj zgrzyta, no bo jak człowiek może uważać samego siebie za sprawiedliwego, jeżeli uważa innych za nic albo gardzi innymi, tak? Czyli dla nas dzisiaj, słuchających tej przypowieści, może to właśnie tutaj od razu wyczuwamy jakiś taki dysonans. Natomiast no, w sumie nawet w kontekście tamtejszym, kiedy Jezus mówił do tych, którzy Go słuchali, to również oni byli świadomi, że najważniejszymi Bożymi nakazami to było to, żeby kochać Boga z całego serca, całej duszy, ze wszystkich sił. I drugie było, a bliźniego swego jak siebie samego. A więc jeżeli rzeczywiście człowiek był sprawiedliwy przed Bogiem, to nie mógł tak naprawdę gardzić tym drugim. Nie mógł, dlatego że no jakby to drugie przykazanie, jeżeli nie jest spełnione, no to trudno być przed Bogiem sprawiedliwym. No i teraz tak. Patrzymy na tę przypowieść. Ona jest bardzo króciutka, 4 wersety właściwie, i w 5 wersecie jest podsumowanie. Jezus mówi, zaczyna od tego, że dwóch ludzi poszło do świątyni na modlitwę. Dwóch ludzi udało się do świątyni na modlitwę. Jeden był faryzeuszem, a drugi celnikiem. I modlitwa tutaj jest pokazana jako kontekst, w którym znajdują się obydwie modlitwy, jako kontekst, w którym zachowują się ci dwaj ludzie. I co odróżnia sprawiedliwego od niesprawiedliwego? Zauważcie, w oczach ludzi. A co odróżnia sprawiedliwego od niesprawiedliwego? W oczach Boga. Mamy tutaj bardzo, bardzo rozbieżną perspektywę. Jak człowiek patrzy na siebie, na to, na swoje życie, na swoje możliwości czy osiągnięcia, i jak Bóg patrzy na tego samego człowieka, na te same osiągnięcia, na te same możliwości. To, że faryzeusz poszedł się modlić, to może nie jest zaskakujące, ale że celnik poszedł się modlić do świątyni, to dla słuchaczy słuchających Jezusa mogło być zaskoczeniem, no bo celnik był postrzegany ogólnie za człowieka, który jest Bogu nieposłuszny, który nie przestrzega Bożego prawa. No i po co miałby taki iść do świątyni, żeby się modlić, skoro on nie przestrzega Bożego prawa i jest Bogu nieposłuszny? Czy Bóg wysłucha takiego? Jako wyjaśnienie można by przyjąć taką ogólną koncepcję, czy ogólną zasadę w społeczeństwie Izraelitów, że każdy dorosły tak naprawdę musiał się modlić, bo to było nakazane prawem mojżeszowym i dlatego, że był Izraelitą. Od kiedy przeszedł bar mitzwę, 13 lat mając, to był człowiekiem, no, synem przymierza. Bar mitzwa to znaczy syn przykazań, czy syn przymierza, i dlatego ten człowiek miał nakazane, żeby się modlić, i celnik, jeżeli był Izraelitą, no to miał nakazane, żeby się modlić. I zauważmy też, że w tej przypowieści Jezusa obaj modlą się swoimi słowami. Mimo tego, że już wtedy w judaizmie były modlitwy takie, powiedzmy, recytowane, takie jak na przykład modlitwa Szema Izrael i tak dalej, to jednak tutaj Jezus pokazuje, że obaj oni przychodzą do świątyni i nie recytują modlitw tradycyjnych, nakazanych czy przepisanych przez rabinów, żeby te modlitwy były odmawiane, tylko ci ludzie modlą się swoimi słowami. I tak Jezus tutaj właśnie pokazuje. Modlitwa faryzeusza, tutaj mamy pierwszą, 11 i 12 werset, brzmi tak. Faryzeusz stojąc, tak modlił się w duszy. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, drapieżcy, nieprawi, cudzołożnicy albo jak choćby ten celnik. Dwa razy na tydzień poszczę i składam dziesięcinę ze wszystkiego, co zarabiam. Tutaj jest w tym tłumaczeniu ciekawe słowo użyte, drapieżcy, co w innych tłumaczeniach oddaje się słowem chciwcy, czy chciwiec. Także Mamy tutaj obu, i faryzeusza, i celnika, jako ludzi modlących się. I teraz jeżeli każdy z nas by pomyślał o tym, czym jest modlitwa do Boga, czy czym powinna być modlitwa do Boga, to właściwie zgadzamy się co do tego, że modlitwa co do zasady jest, powinna być szczerą wypowiedzią. To jest co moje słowa wypowiadane do Boga, który mnie zna, który mnie widzi i powinna płynąć z głębi serca i tak naprawdę ilustruje za każdym razem, jak modlący człowiek przeżywa swoją wiarę i relację z Bogiem, również ilustruje, jak zna Boga i też jak zna siebie. I w takim kontekście mamy tutaj również właśnie faryzeusza i celnika. I teraz czytamy dalej, że ten, czytamy tutaj, że ten faryzeusz stanął i zaczął się modlić. I nie jest do końca jednoznaczne, czy faryzeusz stał i modlił się w duszy, czyli tak jakby w sobie, mówiąc po cichu, czy jednak stał i modlił się głośno o sobie. Bo obydwie wersje tłumaczenia mogą być prawdziwe i w taki sposób oddaje to tłumaczenie CSB angielskie i w taki sposób oddaje to tłumaczenie dosłowne Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, że faryzeusz stał i modlił się o sobie. O sobie. I rzeczywiście zwróćcie uwagę, że tak ta treść faryzeusza, treść modlitwy faryzeusza to jest taka, że jeżeli byśmy zadali sobie pytanie, kto jest w centrum tej modlitwy, to czy odpowiedzielibyśmy, że w centrum tej modlitwy jest Bóg? Przypatrzcie się tym słowom, które są właśnie w tym 11-12 wersecie. I właściwie nie powinniśmy mieć problemu, żeby odpowiedzieć na to, że w centrum modlitwy faryzeusza jest faryzeusz. To on jest bohaterem tej modlitwy. Nie Bóg, nie Boża łaska, nie to, żeby Boga uwielbić, wywyższyć, żeby oddać Mu cześć, żeby nawet prosić o cokolwiek Boga, jakby wyznając swoją zależność od Niego, tylko tutaj jest taka głośna, wyraźna deklaracja: Boże, jestem dobry. Boże, jestem sprawiedliwy. Dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik, jak ci drapieżcy, jak ci cudzołożnicy, jak... No kto tam jeszcze jest wymieniony? Złodziej, oszust. Tak? Takim nie jestem. I można by powiedzieć, że no, co w tym złego, że człowiek się cieszy, że nie jest przestępcą, tak? Że nie jest kryminalistą, że nie jest cudzołożnikiem. Że... Ja się tak zastanawiałem, że w sumie chyba każdy z nas to się cieszy z tego, że nie jest takim tutaj oszustem, rozpustnikiem, złodziejem. Co? Czy się nie cieszymy z tego? Nie, jeżeli powiem nie, nie cieszymy się, bo my nie faryzeusze, nie? Ale tak naprawdę to mamy w sobie jakiegoś rodzaju powiedzmy zadowolenie, że gdzieś tam omija nas, nasze życie, to zło. I tak naprawdę to jest dobre, że omija nas to zło, to oszustwo, to złodziejstwo, to cudzołóstwo, prawda? Omija nas nie dlatego, że jesteśmy mądrzejsi, sprytniejsi czy inteligentniejsi, tylko dlatego, że idziemy za Bogiem. Dlatego, że w którymś momencie swojego życia poszliśmy za Nim i poddaliśmy Mu swoje życie. I jeżeli w takich kategoriach człowiek to postrzega, to dobrze. Natomiast jeżeli postrzega to w kategoriach takich, że o, nie jestem jak ten złodziej, cudzołożnik i rozpustnik, no bo się staram, no bo jestem lepszy, no. Jestem sprawiedliwszy. No to wtedy jestem podobny do tego faryzeusza, tak? Natomiast widać, że ten człowiek nie wziął pod uwagę tego, co Jezus mówi o tym, czym jest tak naprawdę sprawiedliwość Boga. Bo to, co on wymienia tutaj, o tym, że oddaje dziesięcinę, o tym, że pości dwa razy w tygodniu, o tym, że nie postępuje tak jak ten celnik, tak? Ani inni cudzołożnicy, oszuści, to są zewnętrzne rzeczy. To są sprawy, które widać z zewnątrz tylko. Ale kiedy Jezus na przykład mówił w kazaniu na górze, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza od 5 do 7 rozdziału, to mówił tak, że przykazanie nie zabijaj oznacza także, że każdy, kto powie swemu bratu głupcze, to złamie to przykazanie. A przykazanie nie cudzołóż oznacza, że jeżeli człowiek popatrzy pożądliwie na kobietę, to złamie to przykazanie. Także faryzeusze, czy ten tutaj faryzeusz, ale to jakby charakterystyczne jest dla całości grupy, byli zadowoleni zewnętrzną formą, byli zadowoleni zewnętrznymi czynami, a nie brali pod uwagę wnętrza, myśli, nie brali pod uwagę motywacji, z jakich płyną ich czyny. I kiedy Jezus mówił, by kochać wrogów, to oni się trzymali nauki, by wrogów nienawidzić, a kochać tych, którzy ich kochają. Ciekawe podsumowanie takiej faryzejskiej sprawiedliwości Jezus podał i brzmi ono w taki sposób w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 28 wersecie. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Czyli ci, którzy się na zewnątrz wydają ludziom sprawiedliwi, wewnątrz są pełni obłudy i bezprawia. I powiedzcie mi, że my do tego nie jesteśmy zdolni. Niestety, to gdzieś tam nas również potrafi charakteryzować, że gdzieś tam wnętrze naszego życia, czy sytuacje, kiedy nikt nie patrzy na to, co robimy, czy wybory, które podejmujemy, są bezbożnymi wyborami, są bezbożnymi zachowaniami, ale jak rodzic patrzy, jak nie wiem, pastor patrzy, czy jakiś tam znajomy patrzy, no to jesteśmy wszyscy super, świetni, tacy pobożni, tacy sprawiedliwi, uśmiechnięci, uprzejmi. Na ile to wygląda, ta autentyczność, prawda, tego mojego życia z Bogiem, poddania swojego życia Bogu, a na ile jest pokazem, na ile jest pewną wydmuszką, pewną bombką, ładnie ozdobioną z zewnątrz, a pustą w środku. I teraz zobaczcie, że Bóg patrzy w serce i co w nim widzi. Co widział faryzeusz w swoim sercu, a co Bóg w nim widział, to były jednak dwie różne sprawy. No i patrzymy dalej, tutaj mamy w 13 wersecie modlitwę celnika. I celnik, czytamy, zaś pozostawszy z daleka, nie śmiał nawet oczu podnieść w niebo, ale bił się w piersi i modlił się: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Nie miał nawet odwagi podnieść oczu do nieba, w stronę Boga. Ale gdzieś tam w kącie tej świątyni stał i bił się w pierś i modlił się: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. To, co tutaj jest przetłumaczone: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, ten grecko-polski Nowy Testament, on oddaje w taki sposób: Boże, daj się przebłagać mi grzesznemu. Boże, daj się przebłagać mi grzesznemu. Co tu mamy? Tu mamy człowieka, który ma do Boga tylko to słowo, te dwa słowa: bądź miłościw mnie grzesznemu, cztery słowa. Tak? Czyli bądź miłościw mnie grzesznemu. Cztery słowa po polsku. I jeżeli popatrzycie na to, jak chętnie ludzie dzisiaj Jak chętnie my nawet sami przyznajemy się do naszych błędów. Jak chętnie my widzimy nasze błędy. Jak chętnie natomiast je gdzieś tam zakrywamy, usprawiedliwiamy. Niechętnie sami siebie nazwiemy grzesznikami. Bardzo niechętnie. Bo jest to nazwa, której nie lubimy. Grzesznikami to może kiedyś byłem i tak dalej. Natomiast dzisiaj to ja nie mam jakby takich grzechów, które miałbym wyznawać. No i teraz ten człowiek tutaj, ten celnik jest świadom tego, czego faryzeusz nie był świadom. Jest świadom swojej grzeszności przed świętym Bogiem. Jest świadom tego, że stoi przed Bogiem i nie ma możliwości udawania lepszego niż jest. Po prostu stoi takim, jakim jest. A to, jaki jest, to jest grzeszny. I jedyne, co może do Boga powiedzieć, to Boże, daj mi się przebłagać. Daj mi się przebłagać. Boże, bądź mi miłościw. Boże, moje życie, wszystko. On nawet tego nie wymienia. On mówi tylko, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. To jest skrucha, to jest pokuta, to jest zobaczenie swojej sytuacji taką, jaką ona jest. To jest zdanie się na Boże zmiłowanie. I teraz 14 werset to jest podsumowanie, które Jezus daje tej przypowieści. Mówi tak, powiadam wam, ten wrócił do domu swego usprawiedliwiony, inaczej niż tamten. Ten grzesznik, ten celnik, ten, którego ten faryzeusz uważał za nic. Jego modlitwa została wysłuchana, a modlitwa tego, który we własnych oczach był sprawiedliwy, nie została wysłuchana i nie został usprawiedliwiony. Jezus mówi, bo kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Moja sprawiedliwość, tak już patrząc na takie zastosowania dla nas, zewnętrzne czyny nie robią na Bogu wrażenia. Nie robią. Po prostu, bo Bóg zna całość. Zna motywacje, które stoją za tymi czynami. Zna myśli, które towarzyszyły tym czynom. I to, co się liczy przed Bogiem, to jest innego rodzaju sprawiedliwość. My dzisiaj to wiemy, dlatego że znamy cały Nowy Testament i listy apostoła Pawła. Ten list, który też czytałem do Filipian, ten trzeci rozdział. Tam apostoł mówi o sprawiedliwości z Boga. O sprawiedliwości, która jest w Chrystusie. Nie swojej sprawiedliwości. On tam się domagał i nie bazował na tym, że jest Hebrajczykiem z Hebrajczyków, faryzeuszem bez nagany co do przestrzegania prawa, tylko na Chrystusie. To jest sprawiedliwość, która ma znaczenie przed Bogiem. Ciekawy obraz, przykład podał kiedyś taki pastor Alistair Begg. W swoim kazaniu on mówił o trzech krzyżach na Golgocie. I właśnie odpowiada na to pytanie. Dlaczego mam zostać wpuszczony do nieba? Jeżeli człowiek mówi, czy zaczyna odpowiedź, bo ja, to nie zostanie wpuszczony. Powinien zacząć odpowiedź, bo ten na środkowym krzyżu powiedział. Bo ten człowiek na środkowym krzyżu powiedział, jeżeli uwierzysz, zbawiony będziesz. Nie dlatego, bo ja chodziłem do kościoła, bo ja czytałem Biblię, bo ja. Tylko bo on powiedział, bo on umarł za grzechy moje, bo on jest fundamentem mojego zbawienia. Jeżeli ktoś nie ma sprawiedliwości od Chrystusa, to nie ma żadnej sprawiedliwości przed Bogiem. Nie może stanąć o własnych siłach przed Bogiem i powiedzieć, należy mi się miejsce w niebie, należy mi się to mieszkanie. Bo nie ma innej możliwości, bo Bóg powiedział, że tylko usprawiedliwi tych,
którzy uwierzą w Jego Syna. To jest Jego sprawiedliwość, a nie moja. Poleganie na sobie, słuchajcie, na dobrą sprawę jest sporą niewolą. Sporym takim splątaniem człowieka. A nie wolnością, a nie ulgą, która przynosi wiara w Jezusa Chrystusa. I teraz z tej przypowieści, zauważcie, wynika, że sprawiedliwymi są ci, o których Bóg powie, że są sprawiedliwi, a nie ci, którzy o sobie powiedzą, że są sprawiedliwi. Przez jakiś czas kiedyś było takie popularne powiedzenie, że dobrzy ludzie nie idą do nieba. I to budziło taki szok, jak to dobrzy ludzie nie idą do nieba. Zawsze mówi się na pogrzebach, on był taki dobrym człowiekiem. L.C. Sproul mówi, że to jest usprawiedliwienie przez śmierć. To znaczy, jeżeli ktoś umrze, to już jest sprawiedliwy. Ale do nieba idą ci, którzy są usprawiedliwieni, nie ci, którzy są dobrzy, albo ci, którzy są nazwani dobrymi. I musimy o tym pamiętać, musimy to wiedzieć, musimy się zastanowić nad sobą, jak to wygląda. Czy rzeczywiście nasza ufność, niewzruszenie leży w tym, co uczynił Chrystus, czy gdzieś tam skłaniamy się, dryfujemy w stronę swojej sprawiedliwości, swoich osiągnięć, swoich dokonań, swojej wierności, swojej systematyczności, skrupulatności. Zawsze, nawet przy każdej skrupulatności i swoim wysiłku musimy pamiętać, że fundamentem i podstawą naszej wiary i życia wiecznego jest to, co uczynił Chrystus.